Dzisiejsze kazanie jest wynikiem moich refleksji na temat tego, jaki jest stan współczesnego Kościoła oraz w jakim kierunku zmierza cały ten współczesny świat. I nie chcę oczywiście mówić, że to kazanie jest jakieś, w nim będzie dużo tragizowania czy czegoś w tym stylu, ale muszę wam powiedzieć, że kiedy tak sobie rozmyślałem w tym tygodniu, to tak wyraźnie widziałem, jak aktualne jest to przesłanie Pana Jezusa, które On kontynuował zaraz po Janie Chrzcicielu i wołał: opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Wiecie, On wcale nie głosił poselstwa w taki sposób, nie zaczynał go od tego: Bóg was kocha, przyjdźcie do Boga, tylko On wołał do narodu izraelskiego: opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. I z całą pewnością było to nawoływanie, które mogło bardzo ludzi dotykać i właściwie konfrontowało ich natychmiast z tym, a czemuż ja miałbym cokolwiek zmieniać w swoim życiu, a czemuż ja miałbym cokolwiek, nie wiem, porządkować w swoim życiu, o co ci chodzi, czy coś mi zarzucasz, albo starasz mi się powiedzieć, że jest coś nie w porządku ze mną. Ale jeżeli spojrzymy na współczesny świat, to zobaczymy, że w tym świecie po prostu nie ma miejsca dla Boga. I Kościół też dopasował się zgłoszeniem Ewangelii do tych czasów i dlatego stawia na pierwszym miejscu człowieka. I Ewangelia często, którą słyszymy dzisiaj głoszona w czasie wielkich mitingów ewangelizacyjnych, ona stawia w centrum człowieka. Jest w pewien sposób Ewangelią humanizmu, gdzie człowiek jest w centrum i Bóg stoi obok człowieka i chce w jakiś sposób przekonać go do siebie. To Bóg stoi po prawicy człowieka, a nie człowiek stoi po prawicy Boga. Ale nie tak jest. Kiedy Jezus uczył nas modlitwy pańskiej, mówił tak: a wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I w życiu Jezusa w samym centrum był Ojciec. I Jego pragnieniem było co? Święć się imię Twoje, Ojcze. Aby ludzie okazywali Ci właściwą cześć. Aby ludzie dali Ci właściwe miejsce w swoim życiu. Aby ten świat uznał Ciebie w Twoim autorytecie. I w tym, że to Ty jesteś Stwórcą i Panem tego wszystkiego. I myślę, że to ten tytuł dzisiejszego rozważania, on nie tylko jest apelem do upadłego świata, ale również do Kościoła. Upamiętajmy się. Święć się imię Twoje. A to prawda, że Bóg jest miłością. To prawda, że Bóg jest dobry. To prawda, że On pragnie ratować człowieka. Ale kiedy Jezus uczy nas modlić się, to mówi: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Ty jesteś w centrum i niech się święci Twoje imię przez to, że uznamy Twoje miejsce, Twój autorytet, Twoją osobę oraz Twoje normy w naszym życiu. I nie mówię tutaj, wiecie, o prawie jako takim po prostu, że my kierujemy się jakimiś przepisami, ale Bóg przychodzi do nas w swojej sprawiedliwości, miłości, taki jaki jest. I Jezus powiedział tym, Jan pisał tak: tym, którzy Go przyjęli, Jezusa, takim, jakim przyszedł, z tym, z czym przyszedł, a On przyszedł z określoną Ewangelią, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym wydał dokument uprawniający ich do tego, aby mogli nazywać się dziećmi Bożymi. Nie wszystkim ludziom wcale. Ewangelia Łukasza, rozdział 15, wersety od 11 do 24. Chciałbym, abyśmy otworzyli nasze Biblię. I oczywiście to jest przypowieść w nagłówku zatytułowana O synu marnotrawnym. I już wiecie, wiele powiedziano o tym, że to jest naprawdę niefortunny tytuł dla tej przypowieści. Bo to może gdzieś tam w którejś z rzędu wersji jest przypowieść o synu marnotrawnym. Ale jest to przede wszystkim przypowieść o miłującym Ojcu. O Bogu Ojcu, który kocha. Po drugie, jest to przypowieść o dwóch synach tak naprawdę, a nie tylko o synu marnotrawnym, ponieważ faktycznie w centrum tej przypowieści jest ojciec i jego dwaj synowie. Po trzecie, moglibyśmy powiedzieć, że to jest przypowieść o niewdzięcznym synu o wiele bardziej niż o marnotrawnym, czyli o tym drugim. A bo kiedy Jezus niósł Ewangelię o Królestwie Bożym i wzywał świat do opamiętania, to zawsze miał wielką radość i święto z tego, kiedy nawracał się jeden grzesznik. I on dawał temu wyraz, a jemu zarzucano, że jada z grzesznikami i pija. I właśnie na bazie tego, kiedy fałszywie pobożni ludzie tak naprawdę oburzali się, że jak to można dawać drugą szansę takim ludziom, a on wygłosił tę przypowieść o niewdzięcznym synu, który otrzymał wszystko i nie cieszy się z tego, że jego brat wraca do rodziny, który gdzieś się pogubił w życiu. I na końcu moglibyśmy powiedzieć, no jest to też przypowieść o synu, ale powinniśmy powiedzieć, który się nawrócił. Bo gdybyśmy zostawili marnotrawnym, to by znaczyło, że żadnej lekcji z tej historii nie wyciągnął i pozostał gdzie? Przynajmniej w połowie tej historii i tej drugiej połowy być nie powinno, ale ona była. Kluczowym zdaniem pojawiającym się w tej przypowieści są dwa wersety, 24 i 32. Zajrzyjcie do swoich Biblii. I to jest, można by powiedzieć, sens, do którego Jezus zmierza w tej przypowieści. I teraz jeszcze je przeczytam. Oczywiście później ono się pojawi. 24 werset. Ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Oraz werset 32. Należało weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. To jest sens tej przypowieści. Po to Jezus ją wypowiedział. Słuchajcie, czy cierpimy z powodu tych, którzy się zagubili? Byli blisko Boga, ale po prostu odrzucili Ewangelię, bo uznali, że jest ona dla nich jak kajdany. I po prostu popłynęli w ten świat. Zupełnie wyrzekając się swojej tożsamości. Czy cierpimy, kiedy nasi bliscy nie odpowiadają tak jak my na Ewangelię i nie potrafimy tego zrozumieć? Nas ona dotknęła. A oni pozostają chłodni, zimni, zamknięci na to przesłanie i widzimy, jak podejmują decyzję oddzielenia się w ogóle, pisania zupełnie innej historii swojego życia. I to jest wielka tragedia rodziców, nie wiem, rodzeństw, kiedy widzą swoich bliskich po prostu idących w zupełnie przeciwnym kierunku. A dzisiaj chciałbym, abyśmy wzięli tę przypowieść, aby wykorzystać jej fabułę, ponieważ ta przypowieść właśnie mówi o tym, o czym powiedziałem, ale chciałbym, abyśmy wykorzystali dzisiaj jej fabułę po to, by przyjrzeć się, na czym polega, jak wygląda, jak przebiega prawdziwe opamiętanie, którego potrzebuje i współczesny Kościół niejednokrotnie i ten nieuznający Boga świat. A więc przeczytajmy wersety od 15 do 24. Więc czytamy od 11 wersetu. Potem rzekł, mówimy o Panu Jezusie, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko, odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju. A ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. Pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż tu najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec jego, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie i już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. W słowniku Stronga opamiętać się to zmienić swoje myślenie. To jest opamiętać się, nawrócić, szczerze poprawić się, żywiąc odrazy do swych dawnych grzechów. Jest to zmiana myślenia, jaka następuje w kimś, kto żałuje. I chciałbym, żebyśmy właśnie w ten sposób, przez tę definicję opamiętania spojrzeli na fabułę tej przypowieści. I tak werset 11. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów. To jest wstęp do tej przypowieści. On jest bardzo ważny, ponieważ pomaga nam zrozumieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę. W centrum jest ojciec, a nie synowie, ale są również dwaj synowie, nie jeden marnotrawny. Dwaj synowie i obydwu postawom powinniśmy się przyjrzeć czemu? Aby zdefiniować, która bliższa jest mojej. Która bliższa jest mojej. Oraz musimy wtedy wiedzieć, w jaki sposób ojciec podzielił majątek. Wersety 12 i 13. To, co zrobił młodszy syn, było niegodne i haniebne. I chciałbym tylko kilka rzeczy tutaj pokazać. Jeszcze za życia poprosił o podzielenie majątku, prosił ojca i to było naprawdę wyjątkowo niegodne. To się robiło właściwie po śmierci, albo przynajmniej blisko niej. A syn domaga się, aby ojciec zrobił to teraz. Nie interesuje syna los ojca, nie interesuje syna los rodziny. On jest zainteresowany tylko pieniędzmi. I ojciec rzeczywiście dzieli ten majątek, bierze cały majątek i dzieli go w stosunku 2/3 do 1/3. Czyli 2/3 zostają pierworodnemu, a ten młodszy otrzymuje równowartość 1/3 majątku. Czytamy, wtedy ten rozdzielił im majętność. I majętność jest tutaj, na określenie słowa majętność użyte jest greckie bios, które tak naprawdę określa samo życie lub środki służące do podtrzymania życia. A to znaczy, że syn odbiera ojcu, odbiera rodzinie to, co jest im potrzebne i niezbędne do życia. A więc można powiedzieć, przyczynia się w jakiś sposób do ich osłabienia, do ich śmierci. Wyjechał do obcego kraju i tam majątek swój roztrwonił. Wiecie, w tamtych czasach rzeczywiście już emigracja zarobkowa była bardzo popularna i dlatego też wielu ludzi mogło się utożsamić z tą historią, bo znacznie więcej Żydów było poza Izraelem niż rzeczywiście w samym Izraelu. Wszystko to się stało za sprawą Cesarstwa Rzymskiego i tego, że ludzie po prostu wiedzieli, mogą pojechać gdzieś i po prostu lepiej zarabiać i godnie żyć. A jednak nawet w ich mentalności i tym zrozumieniu kulturowym, czym jest ziemia dla Żyda, że ziemia była przekazywana z pokolenia w pokolenie, z pokolenia w pokolenie i była podstawą w ogóle życia, to, że ten chłopak wziął te pieniądze za tę ziemię i wyjechał do obcego kraju. Po prostu mówiło wszystko na jego temat. Jaki był faktycznie jego stosunek do wartości, do spuścizny tego narodu. I tutaj nie można tej przypowieści rozpatrywać w oderwaniu od kultury żydowskiej. I czytamy, że majątek swój roztrwonił. A więc wyrzekł się również, moglibyśmy powiedzieć, swojej tożsamości. I dalej czytamy, prowadząc rozwiązłe życie, czyli bezbożne, rozwiązłe, rozpustne, będące całkowitym zaprzeczeniem tego, jak został wychowany. Kolejne wersety od 14 do 16. Tam chciałbym zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Jezus w tej przypowieści mówi, przystał do jednego z obywateli. Nie wiem, czy pamiętacie, że kiedy Piotr wszedł do domu Korneliusza, to powiedział jemu tak. Musiał wytłumaczyć mu, że coś dzieje się niesamowitego, ponieważ Żydom nie wolno przystawać z poganami. To jest dokładnie to samo słowo i ono oznacza nie tyle po prostu wpaść do kogoś, ale zbliżyć się do kogoś bardzo mocno, być z nim w takiej zażyłej relacji, być bardzo blisko. A więc stało się coś, co moglibyśmy określić łamaniem takich ojczystych praw i zapominaniem o swojej tożsamości. Ale nawet to nie spowodowało poprawienia życia i godności syna, ponieważ nastał głód, on wszystko stracił, a ta nowa rodzina co mu zaproponowała? Wysłała go do pasienia świń. I oczywiście paść świnie dla Żyda oznacza totalną degenerację, upaść poniżej wszelkiej godności. Tak powinniśmy po prostu czytać ten przekaz. I pragnął napełnić swój brzuch omłotem. To oczywiście pokarm, którym karmiono zwierzęta, owoce drzewa świętojańskiego. Zawartość stanowi ciemny syrop podobny do miodu. On zawiera pożywne minerały, ale faktycznie tak naprawdę karmi się nim zwierzęta. No chyba, że już po prostu człowiek nie ma co jeść, to bierze taki pokarm, żeby po prostu przeżyć. Ale to oznacza skrajną biedę. A więc w takim miejscu znajduje się syn w tym momencie. U Żydów jest takie starożytne przysłowie. Gdy Izraelici potrzebują chleba świętojańskiego, zaczynają czynić pokutę. I nie wiemy, czy Jezus faktycznie odnosi się właśnie do tego konkretnego przysłowia, ale wiemy jedno, że w tym miejscu, również w tej przypowieści zaczyna się pokuta. Pokuta syna. Wersety 17 do 19, popatrzmy. I tam jest kluczowe słowo, wejrzawszy w siebie. No to jest właśnie określenie opisujące opamiętanie. Wejrzał w siebie, zastanowił się nad sobą, zaczął myśleć rozsądnie, a jak żył wcześniej. Zagubiony, odurzony pragnieniem własnego szczęścia, łamie wszystkie świętości i to doprowadza go do skrajnego niedostatku i upodlenia. I zobaczcie, i dopiero w tym momencie jego myśli zwracają się ku komu? Ku Bogu, którego on odrzucił. Wyjazd do obcego kraju, przylgnięcie do obcych ludzi, to świadczyło o takim odwróceniu się od swojej tożsamości, od swoich wartości. I to opamiętanie, które ma tutaj miejsce, ono dzieje się i wiemy o nim, ponieważ on zwraca swoje myśli ku komu? Ku Bogu. On, syn, uznaje Boga. Syn zaczyna liczyć się z Bogiem. To, co jest ważne w oczach Boga. I kolejne słowa o tym świadczą. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Gdzie myśli syna biegną? Ku Ojcu. I pierwsza rzecz, którą on ma poczucie, zgrzeszyłem przeciwko Ojcu. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu. Przeciwko niebu. To jest opamiętanie. Powiem wam jeszcze czemu ten temat dzisiaj. Bo czasami jak słucham świadectw nawrócenia osób, wybrzmiewa na przykład tam tak. Kocham Boga. Wybrzmiewa tam na przykład chcę Jemu służyć. Ale czasami w tych świadectwach brakuje pewnej bardzo ważnej rzeczy. Widzę swój grzech. Widziałem swój grzech. I doświadczyłem mimo wszystko Bożej miłości. Opamiętanie to jest prawdziwa i dogłębna skrucha za własny grzech i chęć odwrócenia się. Wiecie, uważam, że musimy dzisiaj głosić Ewangelię, w której opamiętanie jest podkreślone. Nie możemy tylko i wyłącznie, chociaż musimy mówić o Bożej miłości, ale nie można zbudować właściwej relacji z Bogiem bez wyjścia z odpowiedniej pozycji, a to jest opamiętanie i świadomość własnego grzechu. Naprawdę nie można. I to jest łaska, kiedy człowiek nawet przez tak trudne okoliczności wyznaje, zgrzeszyłem przeciwko niebu. Człowiek, który nie liczył się z Bogiem, nie liczył się z przykazaniami, wyznaje, zgrzeszyłem przeciwko niebu. Wyobrażacie sobie, jaką drogę ten syn przechodzi? W drugim rzędzie mówi, i przeciwko Tobie, Ojcze, zgrzeszyłem. I zobaczcie, jak określa swoją pozycję. On mówi, nie jestem godzien nazywać się synem. Nie jestem godzien. I ktoś może powiedzieć, człowiek w dzisiejszym świecie potrzebuje przede wszystkim przesłania właśnie, że Bóg go szuka. I to jest prawda. Że Bóg pragnie dać mu nowe życie, to jest prawda. Ale człowiek musi też usłyszeć, że chociaż Bóg go kocha, to on tak naprawdę, człowiek, nie zasługuje na to. Ale Bóg go nadal kocha. Dopiero kiedy staniemy w prawdzie wobec swoich własnych grzechów, jesteśmy w stanie przyjąć właściwie Bożą miłość. I ta przypowieść to bardzo wyraźnie pokazuje. Słowa te idealnie oddają opamiętanie pokutę. Syn stanął w prawdzie, dotarła do niego prawda na temat jego faktycznego stanu, zobaczył swój upadek i upodlenie, zrozumiał, że było to wynikiem jego decyzji. Zapragnął wrócić do Ojca i wraca do Niego. Wierzy, że to uporządkuje jego życie, odmieni jego życie. Z całego serca żałuje tego, co się stało. Uznaje Boga, Jego sprawiedliwość. Dlatego wyznaje, że zgrzeszył przeciwko niebu i przeciwko Ojcu. Czemu? Bo skąd mógłby wiedzieć, co jest dobre, a co złe, jeżeli nie przyłożył swojego życia po prostu do Bożej sprawiedliwości? Zrozumiał, że nic mu się nie należy. Nie jest godzien, jest synem, tak, ale nawet nie jest godzien się nim nazywać. Fizycznie pozostaje synem, ale on wie na podstawie swojego życia, tego co zrobił, nie jest godzien nazywać się synem. I dlatego postanawia co? Być kim? Najemnikiem. A najemnik w przypadku dobrego pana miał dużo gorzej niż niewolnik. Czemu? Bo niewolnik mimo wszystko stanowił rodzinę. A najemnik był wzywany, tylko wiecie, doraźnie. Brakuje rąk do pracy, chodź, popracujesz, zapłacę ci. Widzimy po prostu, jakie myślenie ma syn. On chce się chociaż otrzeć o miłość ojca. Chociaż trochę doświadczyć tej miłości, bo ma poczucie, że nie jest godzien. Syn był skruszony. Opamiętał się. Jeszcze raz przypomnę definicję opamiętania ze słownika Stronga. Zmienić swoje myślenie, opamiętać się, nawrócić, szczerze poprawić się, żywiąc odrazę do dawnych swych grzechów. Jest to zmiana myślenia, jaka następuje w kimś, kto żałuje. I teraz patrzymy dalej na naszą historię. I widzimy tutaj opis tego, jak syn wraca do ojca i w jaki sposób czule ojciec go przyjmuje. I moglibyśmy zawrzeć to w jednym zdaniu. Boża miłość wybiega naprzeciw ludzkiemu opamiętaniu. Tak to jest? Oczekująca Boża miłość wybiega naprzeciw ludzkiemu opamiętaniu. Tak mniej więcej zawiera się to w tych kilku zdaniach, które tutaj mamy. I wszystko, co potem zrobił ojciec, było przywróceniem syna do jego pozycji, która należała mu się z tytułu urodzenia. Wszystko. Czyli jednym słowem, kiedy człowiek pokutuje, przeżywa opamiętanie, nawraca się, może być pewien jednej rzeczy. Bóg wychodzi ku niemu z miłością, z łaską, z żadnym tam potępieniem, z żadnym tam rozliczaniem przeszłości. To człowiek ma raczej potrzebę powiedzenia, ojcze, zrobiłem to i to, ale Bóg wybiega. I wiecie, to jest ważne, żeby zobaczyć ten obraz. W kulturze hebrajskiej ojciec nie biegał. Już broń Boże nie można było pokazać łydek. Ale ten ojciec biegnie w takiej po prostu radości, z wyciągniętymi rękami, bo Boża oczekująca, bezwarunkowa miłość wybiega naprzeciw czego? Opamiętania. I powiem wam, nie próbujmy poprawiać tego obrazu, że Bóg tak biegnie w kierunku ludzi, którzy mają nadal zatwardzałe serce. Tak nie jest. Boża, bezinteresowna miłość wybiega naprzeciw opamiętania, skruchy. Kiedy człowiek jest skruszony i mówi, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Ojcu, nie wiem, i innym osobom, nie jestem godzien. I potem widzimy bardzo wyraźnie w końcówce, 24 werset, ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. I taka powinna być nasza reakcja na przyjście ludzi do Boga. Kiedy ludzie pokutują, opamiętują się i przychodzą do Ojca. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Pamiętacie słowa Pana Jezusa? Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się, co? Opamięta. Owe metanoja. Niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Z różnych powodów. Bo się już nawrócili i po prostu żyją w społeczności z Bogiem, albo po prostu mają tak zatwardziałe serca, że mówią, a po co mi Bóg? Ale niebo raduje się z grzesznika, który się opamięta. I właściwie dzisiaj jest ważne postawić pytanie, bracia, siostry, czy myśmy się w swoim życiu prawdziwie opamiętali? Czy myśmy naprawdę pewnego dnia poczuli żal i wstyd za nasze grzechy? I wiesz, może powiesz, ale ja nigdy nikogo nie zabiłem, ale może poczułeś właśnie taki żal i wstyd z powodu na przykład kłamstw. Z powodu takiej swojej, wiesz, nieuczciwości, nieprzejmowania się innymi, egocentryzmu. No nie musiałeś nikogo zabić, żeby płakać z powodu swojego grzechu. Bo właśnie to Duch Święty w nas sprawia, że On nam pokazuje nasz grzech takim, jakim on jest, a wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I każdy człowiek dotknięty przez Boga, przez Ducha Świętego pada na kolana i pokutuje z powodu swojego marnego stanu. A czy jest dyrektorem, czy jest kierownikiem, senatorem, nauczycielem, czy kimkolwiek innym? Bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czy myśmy przeżyli prawdziwe opamiętanie w swoim życiu? Chciałbym Cię prosić, żebyś teraz cofnął się pamięcią do dnia swojego nawrócenia. Czy pokutowałeś? Muszę Wam powiedzieć, miałem takie dwa szczególne momenty w swoim życiu. Jeden, gdy miałem 8 lat, na tyle, na ile dziecko jest w stanie pokutować, pokutowałem. Ale drugi, gdy miałem 18 lat. I kiedy po prostu dotarło do mnie, jak bardzo grzeszny jestem. I że moje życie to jest po prostu jeden wielki ściek. I że tak bardzo oddaliłem się od Boga. I czułem tak wielki żal z tego powodu, co zrobiłem. I chciałem tylko jednego, żeby było mi to darowane. Żebym mógł to jakoś naprawić. I w takim stanie Bóg mnie spotkał. I doświadczyłem Jego miłości faktycznie, zachęty, podniesienia. I muszę Wam powiedzieć, dziękuję Bogu za opamiętanie. Zobaczcie, otwórzmy psalm 139. I chciałbym, żebyśmy na ten psalm właśnie w taki sposób patrzę, jak na działanie Boże w życiu człowieka, który się po prostu potrafi pogubić i Bóg udaje się z nim na tą emigrację. Posyła tam za nim swojego ducha, to w tym psalmie widać bardzo wyraźnie. I gdzieś ten człowiek po prostu zaczyna dostrzegać, że Bóg jest Panem, On jest w centrum i że wcale nie jest jego wrogiem, jest prawdziwym Ojcem, tak naprawdę tym, któremu tak szczególnie i prawdziwie zależy na nim. I dlatego zwraca się ku Niemu i wypowiada takie niesamowite słowa: badaj mnie i poznaj mnie. Nie chcę być tajemnicą przed Tobą. Zobaczcie, psalm 139, przeczytajmy wersety od 1 do 10. Otwórzmy Biblię, nie będzie na ekranie. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, gdy wyruszam w drogę, w nawiasie. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. I chciałoby się dodać, gdy idziemy po Bożych ścieżkach, tak? A zobaczcie, co jest dalej opisane. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła bym ją pojął. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? To jest człowiek, który ucieka przed Bogiem. A mimo to Bóg kładzie na nim rękę swoją, ponieważ Bóg jest z nim w tej sytuacji. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i Ty tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcach morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja i dosięgłaby mnie prawica Twoja. I powiedzcie, co to spowodowało? Czy ten człowiek popadł w potępienie z powodu Bożego działania i Bożej obecności? Czytamy wersety od 13 do 16. Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś i cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje i w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. O nie, wiecie, bo kiedy Duch Święty przychodzi do człowieka i przekonuje go o grzechu, to tam nie ma potępienia, które rodzi śmierć. To jest żal za grzechy, który rodzi życie. Tak działa Bóg. Kiedy Duch Święty obecny jest w naszym życiu i przekonuje nas o naszych grzechach, to zawsze spowoduje żal za grzech i opamiętanie, które rodzi życie, a nie potępienie, które rodzi śmierć. Człowiek w tym żalu uznaje i zwraca się ku Bogu, wyznając swój grzech Jemu i tym, wobec których zgrzeszył oraz dąży do zadośćuczynienia, to jest prawdziwe opamiętanie. Pamiętacie Zacheusza? Pamiętacie Zacheusza? To nie wygląda tak, jakby on powiedział, Jezus mu powiedział, słuchaj, fajnie, że się nawróciłeś, nic się nie stało, bo Zacheusz mówi, ja się nawróciłem, dziękuję, ale też mówi, co zrobi. Co zamierza zrobić? Kierując się Bożym Słowem w odpowiedzi na swoje grzeszne życie. I nie jest to wyznanie człowieka przygniecionego, ale to jest wyznanie radości. Obiecuję w czwórnasób oddać tym, których okradłem, a połowę swojego majątku rozdać ubogim. To nie jest, wiecie, krzywda. Ten człowiek wykrzykuje to z radością, bo prawdziwie się opamiętał. Miłość Boga wybiega naprzeciw opamiętania ludzkiego. A kiedy człowiek opamięta się dzięki działaniu Ducha Świętego, mamy obietnicę. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I posłuchajcie, tu jest powiedziane, że Bóg w taki sposób kocha świat. Przez krzyż swego Syna, pod który my musimy przejść. Rozpoznając, że Syn umarł w nasze miejsce, poniósł niezasłużenie karę za nasze winy, za które my w sposób zasłużony powinniśmy zapłacić. I tylko dlatego, że zapłacił cenę i wziął na siebie cały gniew, my już nie będziemy sądzeni, jeżeli położymy nadzieję swoją w Nim. Tylko dlatego. Przez Jezusa Chrystusa. I trzeba człowiekowi przyjść do Boga pod krzyż, wyznać, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko innym. Nie jestem godzien, ale przyjmuję to, Ojcze, bo wiem, że w taki sposób umiłowałeś upadły świat, by dać w darze życie wieczne. I są to niesamowite słowa, ponieważ potem Jezus zdaje, że Ojciec nie posłał Go na świat po to, aby ten świat sądził, lecz aby ten świat zbawił. Właśnie dlatego aktualne jest wezwanie: opamiętajmy się. Opamiętajmy się. W tym też, jak głosimy Ewangelię oraz w tym, jak przychodzimy do Jezusa. Czy jest to na gruncie rzeczywistego żalu i pokuty za nasze grzechy? Ten dzisiejszy fragment o nas wzywa. Jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem, pokazuje Ci, jak możesz to zrobić. Jest to jedyna droga do Boga przez krzyż, pod którym każdy z nas musi stanąć. Każdy z nas. Bracie i siostro, tak już na zakończenie chciałbym Ci zadać pytanie. Kiedy opamiętałeś się i przyszedłeś do Boga, zawiódł Cię Bóg? To wezwanie do opamiętania, wiecie, nie jest wezwaniem pod ścianę na egzekucję. To jest Boże wezwanie do tego, abyśmy żyli i doświadczyli Jego miłości. Bo Boża bezwarunkowa miłość wybiega naprzeciw ludzkiemu opamiętaniu. Amen.